Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego kiedy na przykład przeprowadzamy się do miasta, a miasta, wiadomo, się rozrastają nieraz kosztem drzew, terenów zielonych, coraz bardziej odcinamy się od natury i w efekcie, czy rzeczywiście zaczynamy czuć się źle, to może być jeden z powodów?
Ja myślę, że to się dzieje dosyć powoli, troszkę podstępnie, ale jednak tak, ponieważ nie jest to nasze fizjologiczne środowisko. My jesteśmy zupełnie do tego ani ewolucyjnie, ani w jakiś sposób genetyczny predysponowani. Każdy organizm ma jakąś swoją niszę ekologiczną. Myśmy się wywiedli z sawanny, a potem się przeprowadziliśmy do lasu. Tak naprawdę tutaj w dużych miastach to mieszkamy sobie od jakichś 200 lat. Zupełnie nie jest to dla nas normalne, że dostajemy taką ilość bodźców, dlatego że tu się ciągle coś świeci, ciągle jeszcze teraz dochodzą media społecznościowe, jest hałas, jest szum. I nasz mózg non-stop dostaje informację, musisz czuwać, musisz być w stanie pobudzenia. I to się przekłada na to, że nam wzrasta poziom kortyzolu, że adrenalina jest dużo częściej wyrzucana, nie mamy kiedy się regenerować.
Ale mówi się również, że to jest być może lęk separacyjny?
Jest takie podejście, że to jest lęk separacyjny, który dotyczy matki natury, separacji z nią. Jeden z psychologów, Józef Juchasz, określił właśnie nasze stany jakieś lękowe i depresyjne, które się pojawiają w takich enklawach cywilizacyjnych, jako odpowiedź na to, że my tracimy więź z pierwotną matką. I jakkolwiek to może brzmi, nie wiem, romantycznie czy tak archetypicznie, to troszkę tak jest, dlatego że jak myśmy byli związani z Matką Ziemią, to się jej baliśmy, bo to był rodzic surowy, żyliśmy gdzieś tam w jaskiniach czy w jakichś tam osadach i musieliśmy uważać na drapieżniki, na ogień, na żywioły. Potem znaleźliśmy jakiś sposób, żeby się jej przeciwstawić, odkryliśmy technologię i się zaczął bunt nastolatka. Doszliśmy do wniosku, że właściwie co nam ta mama tutaj będzie? My mamy antybiotyki, mamy rezonanse, mamy samochody i właściwie będziemy sobie czynić ziemię poddaną i basta. I to jest taki trochę etap, tak jak się dzieje na początku też psychoterapii, że my zaczynamy negować wszystko, z czego wyrośliśmy, żeby wykształcić sobie jakąś niezależność. I dopiero po jakimś czasie orientujemy się i dorastając, i też kształtując się w terapii, że to nie do końca jest dobre, dlatego że ta mama to nie tylko rodzic, który każe i zakazuje, ale to jest też ktoś, kto przytuli, kto upiecze ciasto, kto zadba o nas, jeżeli jesteśmy chorzy i kto naprawdę czasami wie, co jest dla nas dobre. I zaczyna się tęsknota. I na tej płaszczyźnie, jeżeli dojdzie do integracji tego buntu z taką refleksją, że to nam było potrzebne, to możemy dojść do czegoś konstruktywnego, możemy dojrzeć. A jak nie, no to się dzieje to, co się dzieje. Niestety mam wrażenie, że jeszcze nam trochę brakuje tutaj tej dojrzałości.
Więc troszkę się pogubiliśmy i nagle jako remedium pojawia się lasoterapia. W swojej książce piszesz, że to nie jest jednak spacer przyrodniczy, ani religia, ani filozofia, ani zamiennik leczenia farmakologicznego. Nie jest to też medycyna naturalna ani sport, czyli co?
To jest praktyka wellness. Tak to się teraz ładnie mówi. Jak niektóre osoby mi zarzucają, to jest taka coachingowa mowa. Sama tego niezbyt lubię używać, ale jest to coś, co pomaga nam utrzymać nasz dobrostan na wielu płaszczyznach. I też nie bez kozery jest fakt, że terapia lasem została przebadana po raz pierwszy w Japonii, gdzie stres cywilizacyjny jest ogromny. Jest wielkie przeludnienie w Tokio, jest bardzo dużo przebodźcowania światłem, cyfryzacją, jest ogromny stres. Tam w ogóle powstały takie nowe zjawiska, jak karoshi na przykład, śmierć z przepracowania, czy samobójstwo z przepracowania, czy hikikomori, taka izolacja gdzieś tam tylko w swoim mieszkaniu, kontakt ze światem poprzez internet. I ludzie zaczęli szukać remedium w naturze. Było to im o tyle bliskie, że ich nurty duchowe, filozoficzne nawiązują do duchów przyrody, więc może im to poszło łatwiej niż nam, gdzie chrześcijaństwo troszkę w moim personalnym odczuciu wypaczyło hasło czyńcie sobie ziemię poddaną. Będę mówić tylko za siebie, natomiast wydaje mi się, że czynić sobie poddanym to się też przede wszystkim opiekować. Mądry władca to nie jest władca totalitarny, tylko opiekun, ktoś, kto chce dbać o dobro wszystkich swoich poddanych i chce, żeby oni się rozwijali. Natomiast my tak troszkę podeszliśmy do tego inwazyjnie. Najpierw Japończycy, potem świat zachodni zaczął się do tej natury uciekać i faktycznie okazało się, że jest to skuteczne, dlatego że stres cywilizacyjny nam się bardzo ładnie tutaj redukuje. Ale tak jak powiedziałeś, to nie zastąpi farmakologii, jeżeli mamy kliniczną depresję umiarkowaną, ciężką. To nie zastąpi psychoterapii. Nie jest to też sport, dlatego że my poprzez kąpiel leśną nie musimy bić rekordów. Jakoś się tam, nie wiem, spinać, że dzisiaj się zrelaksuje na tyle punktów w skali POMS, a jutro to się zrelaksuje na jeszcze więcej, a pojutrze to w ogóle pobije rekord. Zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy po prostu czuli się dobrze i kąpiel leśna to jest właśnie wellness, to jest ekoturystyka i to jest profilaktyka zdrowotna. Bo jeżeli mamy już kogoś z jakimś zaburzeniem, to już wchodzimy troszkę w inny temat i to już jest terapia lasem. To są bardziej zachodnie nurty, które łączą dorobek psychoterapeutyczny, techniki relaksacyjne z tym, co Japończycy tam u siebie wymyślili a propos kontaktu człowieka z naturą.
Może to brzmieć troszkę skomplikowanie, ale czy my po prostu, żeby odpocząć, zrelaksować się, poczuć się lepiej, już od wieków w gruncie rzeczy nie chodzimy do lasu na grzyby, czy potrzebujemy do tego od razu lasoterapii?
Ja myślę, że to jest bardzo intuicyjne i część osób, to jest fantastyczne, robi to, bo tak czuje. My tutaj szczególnie na Podlasiu mamy jakiś gen w sobie, mamy tych lasów sporo, wyrośliśmy tutaj na obrzeżach puszcz różnych, Knyszyńskiej, Białowieskiej, więc dla nas to jest naturalne, że żeby trochę się odprężyć, przewentylować myśli, no to po prostu idziemy do przyrody. Mnóstwo moich znajomych tak robi, albo pooglądać zwierzaki, albo obejrzeć ptaki, albo pozbierać grzyby. Natomiast ta cała lasoterapia tym się różni, że to jest praktyka nastawiona na proces, nie na efekt. Czyli na przykład, jeśli zbieramy grzyby dla samego faktu bycia w lesie i doświadczania tego procesu, kortyzol nam będzie się ładnie obniżał. Natomiast jeżeli to jest na zasadzie trofeum, tak jak, nie wiem, fotografia przyrodnicza, czy jak myślistwo, że...
Selfie na tle drzewa, już
na przykład, to będzie nam to tą adrenalinę podnosić, zamiast nas koić. I w lasoterapii chodzi o to, żeby być obecnym w tu i teraz, czyli nie kombinować, co ja jeszcze mogę zrobić, jakie mam problemy w pracy, a co moje dziecko powiedziało, co mi narzeczony powiedział, czyli nie w przeszłość, nie w przyszłość, tylko być obecnym tu i teraz bardzo świadomie.
To jest, myślę, bardzo trudne, bo
to
trudno nam
trudne.
Się uwolnić tych, z tego
trudne.
Całego otoczenia miejskiego głównie.
I używać zmysłów różnych. I z tym wcale nie jest tak prosto, dlatego że my jesteśmy z natury wzrokowcami, natomiast okazuje się, że wcale nie wzrok jest taki najważniejszy. Wzrok nam ładnie koi korę przedczołową. I my dostajemy taki impuls, okej, jest fajnie, jesteśmy zrelaksowani, dobrze. Natomiast żeby nam zareagował już układ autonomiczny nerwowy, czyli współczulny, przywspółczulny, potrzebujemy powąchać, dotknąć i usłyszeć. To są stare, archaiczne zmysły, które nam dają taki impuls, że jesteś w bezpiecznym miejscu, możesz się odprężyć. I dlatego samo oglądanie lasu gdzieś tam na obrazkach, owszem, troszkę nas zrelaksuje, ale nie w pełni. Dużo bardziej skorzystamy, jeżeli będziemy sobie w tym lesie się zanurzać. Tak jak się mówi, kąpiel leśna to jest takie głębokie zanurzenie się. Ale czasami pojawiają się różne natrętne myśli, zwłaszcza te pierwsze 15-20 minut jest ciężkie i czasami mi spacerowicze nie wytrzymują presji, chichoczą, zaczynają gadać, mają przymus robienia zdjęć na Instagrama, bo jest im dziwnie pobyć w ciszy ze swoimi myślami, a potem te myśli odpuścić. I te myśli wracają, więc co my z tym robimy? Nie oceniamy tego. Jeżeli jakaś myśl przyjdzie do głowy, okej, niech ona sobie będzie, zauważamy to i pozwalamy tak jak jakiemuś obłoczkowi gdzieś tam odpłynąć i wracamy do koncentracji na naturze. To jest wyzwanie i chyba najtrudniejsza część w spacerze tak naprawdę, żeby się odciąć, żeby odpuścić i się zapuścić. I jak już się tak zapuścimy w puszczy, no to już potem jest z górki.
W takim razie się zanurzajmy i zapuszczajmy, tym bardziej, że znowu mamy lockdown, więc lasy stoją przed nami otworem i pamiętajmy też, by nie zostawiać nic po sobie, żadnych śmieci.
Zdecydowanie.
Bardzo dziękuję, Katarzyna Simonienko. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.